Jak to się stało, że święty Mikołaj, biskup z pierwszych wieków chrześcijaństwa, biskup, który działał na terenie dzisiejszej Turcji, stał się globalnym celebrytą? Chyba najbardziej znanym świętym. Nie wiem, czy ojciec się zgodzi z taką tezą.
Pewnie tak, pewnie dla chrześcijan jest to jeden z bardziej popularnych świętych. I rzeczywiście jest to jakiś fenomen, że człowiek, który był biskupem tak naprawdę niewielkiej miejscowości na południu Turcji, stał się współcześnie taką ikoną w wymiarze i komercyjnym, i religijnym. I myślę, że ten fenomen świętego Mikołaja tkwi w tym, co ta postać ze sobą niesie. Już pozostawiając na boku różne jego wizerunki, różne konteksty, w którym się pojawia, to wydaje mi się, że ten fenomen polega na tym, że święty Mikołaj jest człowiekiem, który jednak czyni dobro i to zawsze będzie mimo wszystko atrakcyjne, a w przypadku świętego Mikołaja ma to taką cechę bardzo szczególną, że święty Mikołaj to wszystko, co robił dla innych ludzi, robił w jakiejś dyskrecji. Jak podają legendy, świętego Mikołaja nikt nigdy za rękę nie chwycił, kiedy przynosił sakiewki pieniędzy do osób potrzebujących. I myślę, że to jest taki rdzeń tego, dlaczego tak atrakcyjną postacią nawet dzisiaj współcześnie znalazł święty Mikołaj.
A co tak naprawdę wiemy o jego życiu? Bo wspomniał ojciec o legendach. Jest ich tak dużo, że trudno przyjąć jakąś jedną wersję. Co wiemy o życiu świętego Mikołaja?
Rzeczywiście nie ma żadnej jednej wersji, jednego żywotu, który by opisywał życie świętego Mikołaja. Musimy mieć taką świadomość, że kiedy mówimy o postaciach tak wczesnego chrześcijaństwa, to musimy spotkać się z legendami, które mają wiele też wersji. Ale każda z tych legend miała na celu przedstawić charakter albo jakąś specyfikę tej postaci. My dzisiaj z trudem odczytujemy tego typu zależności, ale gdybyśmy pozostawili na boku te wszystkie legendy i spróbowali dowiedzieć się czystych faktów na temat tej postaci, to wiemy na pewno, że był biskupem Miry w Licji, to jest południe Turcji. Są przekazy, choć niejasne, czy rzeczywiście był członkiem synodu nicejskiego w 325 roku i właściwie tyle wiemy.
A co nam mówią zatem legendy?
Legenda często powstaje na konkretną potrzebę danej osoby, która chce przedstawić tego świętego, ale mamy na przykład taką jedną legendę, która jest dosyć powszechnie znana i ma w miarę jakby jednolitą strukturę, wiemy mniej więcej o co w niej chodzi i to jest legenda, która mówi o tym, że w mieście, którego biskupem był święty Mikołaj, mieszkały trzy córki, które nie mogły sobie pozwolić na zamąż pójście ze względu na ubóstwo. Konflikt z ojcem tej rodziny także zagrażał tym kobietom i wtedy święty Mikołaj, kiedy dowiedział się o tej trudnej sytuacji tych trzech dziewcząt, wtedy...
Trudnej sytuacji, przepraszam, wejdę w słowo, ojciec chciał je sprzedać, mówiąc tak wprost, do domu publicznego.
Tak mówi legenda. I święty Mikołaj postanowił, że w nocy niepostrzeżenie, tutaj są dwie wersje, że albo przez okno, albo przez komin, włożył trzy sakiewki ze złotymi monetami dla tych kobiet. I dzięki temu mogły być samodzielne, zdecydować o swoim życiu.
I tu mamy właśnie to działanie w dyskrecji, tak charakterystyczne dla postaci świętego Mikołaja?
Tak, proszę zobaczyć, że to nawet jest kontynuowane dzisiaj. Właśnie na czym polega to dawanie prezentu w dniu świętego Mikołaja? Nikt nie może być zauważonym, kiedy daje prezenty. Nawet w klasztorze, kiedy te prezenty któryś z nas rozdaje, no to on musi wyczekać odpowiedniej pory, żeby wszyscy bracia spali, żeby nie został nakryty. I myślę, że w wielu rodzinach właśnie tak to wygląda, że wyczekuje się tego momentu, kiedy będzie się już niepostrzeżonym i wejdzie się w buty świętego Mikołaja, żeby przynieść prezenty.
Buty, nomen omen, ważna rzecz przy świętym Mikołaju. Ale to jest też święty bardzo ważny zarówno dla Kościoła katolickiego, jak i dla Kościoła prawosławnego. Z tego co wiem, jest patronem jedności obu tych kościołów. Z czego to wynika?
Pewnie wynika to z takiego prostego faktu, że relikwie świętego Mikołaja, grób świętego Mikołaja znajduje się w kościele rzymskokatolickim. Zresztą opiekują się tym kościołem, tym miejscem Dominikanie. I jest to miejsce, gdzie większość pielgrzymów jest wyznania prawosławnego. I pewnie to jest ten moment, kiedy dochodzi do spotkania dwóch kościołów, kiedy w jednym miejscu spotykają się i katolicy, i prawosławni. I tutaj też warto zauważyć taką rzecz, że nieporównywalnie bardziej prawosławni mają kult świętego Mikołaja. Ten kult jest olbrzymi. W tej naszej dominikańskiej bazylice we Włoszech, w Bari, większość pielgrzymów stanowią prawosławni. To są pielgrzymki, które mają wiele tysięcy ludzi, którzy odwiedzają ten grób. Jest w całym prawosławiu świętym, bardzo popularnym.
Wracając na moment do nieco bliższej nam historii i pewnych legend, ten kult świętego Mikołaja na wschodzie mógł zaważyć na losie Bazyliki Świętego Mikołaja w Gdańsku. Mam na myśli, chcę zapytać o to, co działo się tutaj w roku 1945, bo nie bez znaczenia dla losu samej Bazyliki jest postać jej patrona. To znaczy, to prawda, że to właśnie postać Świętego Mikołaja zaważyła na tym, że ten kościół został w 1945 roku oszczędzony?
Rzeczywiście to, że temu kościołowi patronuje Święty Mikołaj, tak bardzo znany w prawosławiu, było taką bezpośrednią przyczyną, dla której Sowieci, którzy wkroczyli do Gdańska, ten kościół ocalili. Tutaj na miejscu proboszczem był ksiądz Magnus Bruski, wybitna postać, która bardzo zasłużyła się dla tego miasta, dla kościoła w Gdańsku. I on, pilnując kościoła, wyszedł do Sowietów, którzy przyszli pod kościół, żeby go spalić. Spalili już większość obiektów, które znajdowały się w Gdańsku, szczególnie te obiekty sakralne, mimo ewakuacji wielu zabytków ucierpiały, a ten kościół został oszczędzony. Ksiądz, który tutaj był proboszczem, wyszedł naprzeciw zbliżającym się żołnierzom sowieckim, powiedział im, że ten kościół jest dedykowany świętemu Mikołajowi, dał im jako prezent od świętego Mikołaja własnoręcznie wyrobiony bimber i dzięki temu ta bazylika jest jedynym obiektem sakralnym w centrum Gdańska, która zachowała się od zniszczeń wojennych.
Dzisiaj bazylika ma poważne kłopoty, no bo myślę, że jak już powszechnie wiadomo, z końcem października wasza bazylika została zamknięta do odwołania. Wiemy już, kiedy to odwołanie może nastąpić? Coś się zmieniło przez te 2 miesiące prawie?
To jest najczęściej zadawane pytanie kierowane w stronę klasztoru. Niestety my nadal nie możemy powiedzieć z jakąś pewnością o tym, kiedy kościół będzie otwarty. To jest skomplikowany proces zbadania przyczyn tej groźby katastrofy budowlanej.
Osiadają fundamenty kościoła, pojawiły się pęknięcia na ścianach, na sklepieniu.
Sytuację określamy jako stan przedawaryjny, dlatego że w każdym momencie sklepienia bazyliki mogą opaść na podłogę kościoła i rzeczywiście filary, po prostu fundamenty filarów straciły swoją nośność i dwa filary opadają, ciągnąc za sobą niejako sklepienia w dół.
Sytuacja się pogorszyła od końca października?
Był taki moment, że pojawiły się kolejne rysy, natomiast teraz wydaje się, że sytuacja się nieco ustabilizowała i dzięki temu też jest nieco bezpieczniej i nawet dzięki temu możemy też spokojniej prowadzić te badania wewnątrz kościoła.